Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Kościele zawsze było wielu świętych i wiernych kapłanów, którym bardzo dużo zawdzięczamy, mówił papież na porannej Eucharystii. Do Watykanu przyjechali z wizytą ad limina biskupi z Austrii. Trapi nas los Austriaków, którzy nie znają Chrystusa. Chcemy do nich dotrzeć, mówi kardynał Christoph Szemborn. W Nigerii znów giną chrześcijanie. Islamiści zaatakowali katolicki kościół. Zginęło co najmniej 22 wiernych. 27 stycznia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Kościół nie jest zwykłą ludzką organizacją. Nie można go zrozumieć, jeżeli nie uwzględni się namaszczenia Ducha Świętego, jakie mają biskupi i księża, przypomniał papież na mszy w kaplicy domu świętej Marty. Franciszek przypomniał, że jest bardzo wielu wiejskich czy miejskich proboszczów, którzy dzięki swemu namaszczeniu umacniają lud, nauczają go, udzielają mu sakramentów, czyli dają mu świętość.
Ależ ojcze, powie mi ktoś, czytałem w gazecie, że jakiś biskup czy jakiś ksiądz zrobił coś takiego. Odpowiem mu, owszem, ja też to czytałem. Ale powiedz mi, czy w gazetach pisze się o tym, co robi tylu księży w tak licznych parafiach w mieście i na wsi? Czy pisze się o tylu dziełach miłosierdzia, które prowadzą, o tak wielkim nakładzie pracy, by ludzie mogli iść naprzód? Nie, bo to nie jest żadnym newsem. I tak jest zawsze. Więcej hałasu robi jedno drzewo, które się przewraca, niż cały las, który rośnie. Dziś, kiedy mowa o tym namaszczeniu Dawida, dobrze będzie pomyśleć o naszych biskupach i księżach, którzy są odważni, święci, wierni, i pomodlić się za nich. To dzięki nim tutaj jesteśmy.
Grazie a loro. Oggi noi siamo qui.
Austriaccy biskupi rozpoczęli dziś wizytę ad limina. Tamtejszy kościół należy do najbardziej problematycznych. Zmaga się bowiem z silnym zjawiskiem apostazji. Choć katolicy stanowią 89% społeczeństwa, jedynie 63% przyznaje się do swej wiary. Do kościoła uczęszcza 6% Austriaków. W Wiedniu, jak przyznaje kardynał Christoph Szemborn, jest jeszcze gorzej. W niedzielnych eucharystiach uczestniczy zaledwie 2% mieszkańców tego miasta. Ponadto w samym kościele istnieją silne nurty schizmatyckie, których uosobieniem jest tak zwana inicjatywa proboszczów, która zasłynęła apelem o nieposłuszeństwo. Myślę, że podstawowy problem to zrozumieć, jak ludzie mogą dziś na nowo odkryć w Ewangelii i Chrystusie swe własne pragnienie życia duchowego, przynależności religijnej, orientacji. Jeśli będziemy się zajmować jedynie naszymi strukturami, to będziemy robić to, co krytykuje papież Franciszek, mówiąc o kościele autoreferencyjnym. Podstawowe pytanie to, czy zależy nam na tym, by rozpoznać ludzi poszukujących i znaleźć drogę, która doprowadzi ich do Chrystusa. Obiektywnie rzecz biorąc, w całej aglomeracji wiedeńskiej, liczącej niemal 2 miliony mieszkańców, tylko 2% z nich przychodzi w niedzielę na mszę świętą. Gdzie się rozgrywa życie pozostałych? Co porusza ich serce? Jakie są nadzieje i niepokoje? Czy my, jako wspólnota chrześcijańska, wolimy zamknąć się spokojni w swoich murach, czy raczej trawi nas pytanie, czy ci ludzie znają Chrystusa? To jest kwestia, którą powinniśmy zgłębić. W Nigerii znów leje się krew, co najmniej 62 osoby zginęły w wyniku dwóch ataków islamistycznego ugrupowania Boko Haram. Wczoraj zaatakowano katolicki kościół w wiosce Waga Chakawa. Do zamachu doszło podczas mszy świętej. Pośród modlących się ludzi wrzucono ładunki wybuchowe, a następnie ostrzelano ich z broni maszynowej. Zginęło co najmniej 22 wiernych. Spalono też niektóre domy i wzięto zakładników. Dziś islamiści zaatakowali wioskę Kawari. Tym razem ostrzelano ludzi zgromadzonych na targu. Zginęło co najmniej 40 osób.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Tuż na początku lutego polscy biskupi udadzą się do Rzymu z wizytą Ad Limina Apostolorum, czyli do progów apostolskich. W Watykanie odwiedzą szereg urzędów Kurii Rzymskiej i omówią różne aspekty działalności Kościoła w Polsce. Wszyscy biskupi spotkają się z Ojcem Świętym Franciszkiem i złożą wizytę w 6 kongregacjach. Zapraszamy do wysłuchania pierwszej części rozmowy z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem na temat Kościół w Polsce, a przemiany systemowe w ciągu ostatnich 25 lat. Z metropolitą przemyskim rozmawia ksiądz Krzysztof Ołdakowski, jezuita. Zapraszam na nasz magazyn.
Księże arcybiskupie, mija 25 lat od początku decydujących przemian społeczno-politycznych, które miały miejsce w Polsce. Co zmieniło się na plus? Jakie problemy pozostały wciąż nierozwiązane? Jakie pojawiły się nowe elementy, które stały się wyzwaniem i zadaniem do wykonania dla Kościoła w Polsce?
Zmieniło się bardzo dużo. Oddech wolności, już realnej tym razem, wolności, którą jednak trzeba było w jakiś sposób uporządkować w relacjach międzynarodowych, a także w relacjach wewnętrznych, był wielkim wydarzeniem. Ale jak zwykle bywa w takich sytuacjach, trzeba sobie postawić pytanie, czy należycie zostało to wykorzystane, czy nie popełniliśmy jakichś błędów, czy były szanse na lepsze wykorzystanie tego czasu. Myślę, że przyjęto wtedy zasadę taką, że wszyscy mają równe szanse od tego momentu, co nie było prawdą. To było samo złudzenie, które zostało narzucone i zostało w jakiejś formie zaakceptowane, a tymczasem przecież nie było prawdą, że ludzie z tak zwanej duchowej opozycji czy ze społecznej, politycznej opozycji, że mieli równe szanse. Oni ich nie mieli. Ponadto te szanse wcale się nie pojawiły w najbliższych latach, dlatego że uprzywilejowani po okresie II wojny światowej znaleźli sposób na to, żeby pozostać w sposób bardziej realny, ale mniej krzykliwy obecni w tej rzeczywistości, którą kształtować należało. I to oni zaczęli ją kształtować w głównej mierze. I dlatego przeżywaliśmy wtedy bardzo mocny krzyk tych postmarksistowskich dygnitarzy czy ideologów, którzy już tak się nie chcieli nazywać, że czarna Polska teraz przychodzi do, że właśnie Kościół, że sutanna zacznie rządzić. To była bardzo głęboka nieuczciwość, która jednak otworzyła oczy narodowi.
To był ten słynny błąd podstawienia, o którym pisał profesor Wnuk Lipiński, że czarni przychodzą zastąpić czerwonych.
Tak, ale to pomogło ludziom zrozumieć, że rzeczywiście nikt nas nie wyręczy, że trzeba się brać do roboty, ale ci nowi ludzie, którzy byli gotowi do tej ojczyzny, do tego kościoła, do tego społeczeństwa podchodzić z nową usługą, mieli przed sobą gigantyczną pracę, bo oni zaczynali rosnąć, oni się urodzili, a tamci już byli mocni. To widać było w przejęciu całej sieci propagandowej, potem tej obecności w prasie, w środkach przekazu, które formowały i dalej formują opinię społeczną. Myślę też, że przeżyliśmy napór laicyzacji nowy wtedy, walkę z tymi próbami równych szans dla wszystkich ludzi. I to też było jednak pewną nowością. Myślę też, że nie tylko te siły wewnętrzne, postkomunistyczne potrafiły pozostać realną siłą w Polsce, ale przyszły nowe, laicystyczne, postoświeceniowe z Zachodu. Dla nas to była rzecz nowa i też nie zawsze zdawaliśmy sobie sprawę z tych pewnych niebezpieczeństw. Do dzisiaj myślę, że nie wszyscy uświadamiamy sobie w pełni, kto rządzi duszami, kto pragnie rządzić duszami i sumieniami Polaków i kto nimi rządzi, kto usiłuje narzucić nam rząd dusz. Myślę, że odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać, ale myślę, że byłoby niezdrową rzeczą narzucać ją. Odpowiedź na to pytanie musi znaleźć każdy Polak, każdy chrześcijanin żyjący na naszej polskiej ziemi sam, bo wtedy ta odpowiedź będzie aktywna. Myślę, że te szanse na przestrzeni 150 lat, ja bym powiedział, że nie wolno lekceważyć okresu między I i II wojną światową. Ja myślę też, że nie można zapomnieć też o bohaterstwie i tym wymiarze duchowym Polski w czas trudności, w czas cierpień w ciągu tych 150 lat. Ja bym też unikał i celowo unikam tu w tej ocenie dotykania problemów materialnych, dlatego że to jest drugorzędna rzecz, chociaż też te materialne wymiary są potrzebne. Trzeba budować ten wymiar i struktur, i podstaw materialnych, żeby mogła się rozwijać jakaś kultura. Ale to pomijam. Ja oczywiście jestem całym sercem przekonany, wdzięczny Panu Bogu, ludziom, którzy przyczynili się do uzyskania tej wolności. To jest niewątpliwie, to jest nowy etap, ale uważam, że my w tym nowym etapie dojrzewamy także do tych relacji międzynarodowych. I tu w tych relacjach międzynarodowych nie należy do mnie, mówi, ocena polityki w koncepcji do sąsiadów naszych, czy do Grupy Wyszehradzkiej. Były różne próby, natomiast nie odrzuciliśmy żadnej szansy, których szukaliśmy po zakończeniu II wojny światowej, a szukaliśmy ofiarnie kontaktów z kościołami i z narodami sąsiednimi. A po 1989 roku nie odrzuciliśmy żadnej szansy, a więcej, również utrzymywaliśmy te stosunki z bratnimi krajami, których uważamy za bratnie narody, z ludźmi, potem ze strukturami kościelnymi i innymi, byliśmy bardzo otwarci. I to też jest jakiś pozytywny sukces, że mamy coraz więcej, mam nadzieję, prawdziwych przyjaciół na wschodzie, na zachodzie, na południu, północy. Potem trzeba też powiedzieć, że jest to okres wielkiego otwarcia Kościoła polskiego na misję, na kształcenie młodych ludzi na zewnątrz, otwarcia naszego uniwersalnego przez studium języków i przez ten kontakt bezpośredni. To jest też wielki sukces, który powoli będzie owocował i który jest nie do przecenienia.
Poprzednia wizyta biskupów polskich ad limina apostolorum miała miejsce w listopadzie i grudniu 2005 roku, czyli ponad 8 lat temu. Jakie były jej konkluzje? Czy po niej wiele rzeczy się zmieniło? A jeśli tak, to co konkretnie uległo zmianie w polskim kościele?
Dla mnie ta wizyta wtedy po śmierci Jana Pawła II i spotkanie z papieżem Benedyktem XVI była takim potwierdzeniem przekonania, że Jan Paweł II nie umarł, ale żyje w Benedykcie. I myślę, że to był największy sukces, że myśmy widzieli, że Benedykt XVI jest papieżem Kościoła, czyli jest papieżem polskiego Kościoła. Tak samo jak był nim Jan Paweł II. I to jest bardzo ważne, dlatego że ten papież dał tyle dowodów wrażliwości na polskie sprawy, poczynając od tej pierwszej podróży zagranicznej, którą miał do wykonania, wybrał Polskę. Musiał jechać do Niemiec, bo był ustalony Dzień Młodych. Ale to wszystko nam pokazało, że właściwie ta systematyczna praca w dalszym ciągu, że to jest ten sam pontyfikat, który się przedłuża. To było bardzo ważne. Natomiast jeśli chodziłoby o jakieś akcenty może, to można by powiedzieć, no papież ten zwracał uwagę wtedy na tożsamość księdza, tożsamość służby duchownych, na tożsamość laikatu, doszukiwanie się i na większą aktywność, na poczucie odpowiedzialności. Pojawiły się sprawy uczciwości społecznej, relacji wiary do rozumu i do życia. To były bardzo ważne elementy. Potem wiedzieliśmy, że ten papież ma dużą wiedzę o Polsce. Odkrywaliśmy, że on w wielu miejscach był, że te sprawy są mu bardzo drogie. Natomiast w samej Polsce, no cóż, no wielu nowych biskupów przyszło. Wymieniło się, bo z Rzymu także przyszedł nowy nuncjusz w tym czasie. Potem arcybiskup Zimowski poszedł do pracy do Rzymu, czyli pewna wymiana zewnętrzna następowała. Były synody, w których uczestniczyliśmy. Czyli w rytmie życia ogólnokościelnego nie przestaliśmy uczestniczyć. Natomiast w Polsce ta praca, budowanie tych nowych struktur trwało. Obserwowaliśmy też te przemiany, te wymiany społeczne, rządowe, nowe prądy. Obserwowaliśmy, jak się rozwija to życie. Obserwowaliśmy niektóre elementy z radością, ale niektóre z niepokojem. Ten okres to jest przecież okres tragedii narodowej, jaką była śmierć prezydenta Rzeczpospolitej i prezydenta Polski na wychodźstwie. To były później te dramatyczne pytania, na których ciągle nie ma odpowiedzi. Także o taką uczciwość społeczną, o uczciwość wobec prawdy. No, tych problemów jest wiele i one są tym dziedzictwem, które się będzie przewijać przez następne lata.
Już ponad 20 lat temu, bo 28 lipca 1993 roku został podpisany konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. Z perspektywy tego czasu, czy można ocenić, jaki on miał wpływ na relacje państwo-kościół?
Konkordat powstawał w bólu, jak wiemy, i on przeegzaminował uczciwość postkomunistów, wtedy będących, mających wielki wpływ. I to też było jakimś testem i pokazało, jak politycy rozumieją słowa, które wypowiadają dziś i czy zamierzają je zachowywać jutro. Natomiast ujawnił też szacunek albo brak szacunku, intencje w podejściu do rzeczywistości, czy warto ją uporządkować prawnie, czy nie. Czy nawet relacje takie, jak dwie instytucje istniejące w tym samym narodzie, Kościół i państwo, czy chcą mieć relację uporządkowaną prawnie, przynajmniej w ogólnych zarysach, ukierunkowaną, czy nie. I widzieliśmy, z jakim trudem wieloletnim to wchodziło, bo przecież tekst nie był łatwo sfinalizowany. Był gotowy, ale nie podpisany, no, czyli nie wchodził w życie. Warto o tym pamiętać, bo to jest też egzamin, lekcja historyczna. Natomiast jego skuteczność, czy jego potrzeba jest ewidentna. To jest umowa międzynarodowa, która wychowuje i Kościół, i państwo, i która ukierunkowuje myślenie jednej i drugiej strony. Na przykład, jakie widzę pozytywy? No, widzę chociażby pozytywy w tej sprawie, że konkordat pewne rzeczy wytyczył, których jeszcześmy nie zrealizowali po tylu latach. I w momentach trudnych odwołujemy się do niego i widzimy, że warto było wcześniej o tym pomyśleć. Ale na szczęście jest punkt odniesienia, więc możemy i musimy dalej dzisiaj pewne rzeczy realizować. Natomiast no, chociażby uporządkował sprawę małżeństw, które przecież przedtem były też taką utarczką i wyrywaniem sobie tej ideologicznej, czyli chęcią wpływania w sumienie. Konkordat pokazał, że rząd chce być uczciwy wobec ludzi wierzących, dając prawo do zawarcia tego małżeństwa konkordatowego, które od razu będzie ważne państwowo, bądź zawarcia tego małżeństwa w inny sposób, które będzie wiązało nie w sumieniu, ale wiązało prawnie tych małżonków. Jest też możliwość w wyjątkowych sytuacjach, że także Kościół może błogosławić małżeństwa wiążące tylko w sumieniu dwoje ludzi. No więc myślę, że to jest też jeden z tych prawdziwych oddechów, które powionęły szczerych, świeżym powietrzem w tę rzeczywistość społeczną w Polsce. Także myślę, że oceniam konkordat zdecydowanie pozytywnie i że jest to jeden z przykładów na to, że nie trzeba się bać tego rodzaju kroków, które pomagają oprzeć na stałych fundamentach relacje wzajemne międzyludzkie.
Z arcybiskupem Józefem Michalikiem rozmawiał ksiądz Krzysztof Ołdakowski. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro na drugą część wywiadu dotyczącą największych współczesnych wyzwań Kościoła w Polsce. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.